Dobrze, słuchajcie, tydzień temu czytaliśmy razem i nauczałem tutaj z pierwszego listu do Koryntian, że kto jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem, tak? Że nasze stare życie po prostu odchodzi, ono się zmienia i w Chrystusie jesteśmy kimś nowym. I dzisiaj chciałbym trochę kontynuować o tej zmianie, o tym, co się w nas dokonuje, albo może inaczej mówiąc, tym, czego dokonuje w nas Bóg, tak? Czego Bóg razem z nami, na co Mu pozwalamy, to się dokonuje. Niedawno rozmawiałem z pewnym znajomym, z takim człowiekiem, którego ostatnio spotkały duże problemy osobiste. Takie nieprzyjemne rzeczy, można czuć się zranionym, dotkniętym. Kiedyś prowadził duchowe życie, kiedyś prowadził życie blisko Boga, przeżył takie spotkanie z Bogiem, ale to się jakoś zakończyło, już tak nie jest, tego nie ma w jego życiu. I zapytałem go, dlaczego nie szukasz Boga? Dlaczego dzisiaj nie szukasz Bożego oblicza? Dlaczego nie jesteś w społeczności? Dlaczego nie czytasz Biblii? On mówi, Andrzej, nie mam do tego zupełnie głowy. To moja sytuacja mnie tak sponiewierała, ta sytuacja, w jakiej jestem, sprawiła, że po prostu nie mam do tego głowy. Dokładnie takiego zwrotu użył i mówi, jak poukładam swoje sprawy w życiu, jak to wszystko pozałatwiam, jak będę czysty przed Bogiem, to wtedy. I powiedziałbym, że to jest taki typowy błąd. To jest taki typowy błąd, taki podręcznikowy, podstawowy błąd w zachowaniu. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś my śpiewaliśmy taką piosenkę, ja jej nie zaśpiewam, bo wam to i tak nie pomoże. Przyjdź taki, jak jesteś. Tak, pamiętacie? Dzięki, pomagacie mi, super, naprawdę. Tak? Śpiewaliśmy taką piosenkę, przyjdź do Boga taki, jak jesteś. I to jest... To jest najlepsza rada, jaką można człowiekowi udzielić. To jest najlepsze, co można mu powiedzieć, tak? Przyjdź właśnie pośrodku swoich problemów. Przyjdź pośrodku swojego dołka, przyjdź pośrodku, nie wiem, swojej depresji, pośrodku swojej niepewności, przyjdź pośrodku swojego grzechu, tak? Wtedy jest czas, kiedy jest źle. Wtedy jest czas na szukanie Boga. To jest chwila na szukanie Boga właśnie, kiedy jesteśmy tacy poplątani, zagubieni. To jest czas na szukanie Bożego oblicza w naszym życiu. Przyjdź i pozwól Bogu pracować z sobą. Pozwól Mu się zmienić. Kiedy Jezus mówi do człowieka, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, spracowani. Tak? Ja bym to rozwinął, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy właśnie w swoich problemach, w grzechach, w życiowym takim chaosie, to wtedy jest czas przyjść do Boga. Jezus tak mówi, ale to nie jest wszystko. To nie oznacza, że On chce, żebyś taki pozostał. Żebym ja pozostał wtedy. Kiedy przychodzę do Jezusa, to Jego akceptacja polegająca na tym, że On przyjmuje moje poszukiwanie w mojej słabości, w mojej życiowej zadymie, w mojej depresji, w moich takich niedoskonałościach, to, że On mówi przyjdź, nie oznacza, że chce, żebym takim był dalej. To nie jest Jego plan dla mojego życia. To nie jest Jego zamiar dla mnie, tak? No nie chcę, żebym pozostał taki. On chce odbudować moje życie. On chce zmienić człowieka. On chce dokonać zmiany. I dzisiaj chciałbym o tej zmianie, dzisiaj dalej mówić o tej zmianie, tak? Tydzień to jest przedłużenie tego, co mówiłem tydzień temu, tak? O tym właśnie, że jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Dzisiaj chciałbym zaprosić was do przeczytania takich dwóch fragmentów z pierwszej księgi Samuela, tak? Przenosimy się do Starego Testamentu. Ta historia kończy się, to co będę czytał, ta historia zaczyna się w końcowym momencie panowania sędziów. Jest 300 lat takiego, powiedziałbym, pewnego rodzaju anarchii w Izraelu. Tymczasowo powstają jacyś ludzie z autorytetem, którzy w imieniu Boga i głoszą Boże Słowo, ale też oswobadzają ten naród z najazdów, z panowania tych wszystkich ludów, które są wokół. To są Amalekici, to są Midianici, to są Filistyńczycy. I oni trochę przypominają... Jakbyśmy się do historii Polski odnieśli, trochę Tatarów. Tak? Przyjeżdżają, uprowadzają ludzi w niewolę, zabierają bydło, zabierają dobytek. Jest płacz. I Izrael chce mieć króla. I ta historia, którą będę czytał, toczy się przededniu wybrania króla w Izraelu, tak? Ludzie przychodzą do Samuela, który jest prorokiem, mówią, chcemy mieć króla, aby nami władał i aby chronił nas od napaści tych wszystkich właśnie Filistynów. I właśnie w tym okresie człowiekowi, który ma na imię Kisz, jak ktoś szuka biblijnych imion do nadania swoim dzieciom? Kisz, Urgacz? Człowiekowi o imieniu Kisz, który ma gospodarstwo, ma synów, giną osły. Uciekły gdzieś oślice i on wysyła swojego syna ze sługą, jest gospodarzem, wysyła swojego syna, ten syn ma na imię Saul i mówi, idziecie szukać po prostu tych zaginionych zwierząt. I oni wychodzą w podróż, szukają tych zwierząt i wpadają na taki genialny pomysł. Ten pomysł mi w ogóle pokazuje, że to zawsze jest tak, że do pastora przychodzi się ze wszystkimi pomysłami. I oni przychodzą do Samuela. Aha, oni wpadają na pomysł. Po co mamy szukać tych oślic? Pójdźmy do proroka. On wie wszystko. Niech powie, gdzie są te osły. I wybierałem się do niego. I teraz pierwsza księga Samuela, 9 rozdział, werset 15. Bóg wcześniej mówił do Samuela. Tam czytamy tak. Pan objawił Samuelowi na dzień przed przyjściem Saula, mówiąc doń, jutro o tym czasie przyślę do ciebie męża z ziemi Beniamin, tego namaścisz na księcia nad ludem moim izraelskim. On wybawi mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud, jego krzyk dotarł do mnie. Zaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu, to jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że on będzie panował nad moim ludem. I przystąpił Saul do Samuela w bramie i rzekł do niego, powiedz mi proszę, gdzie tu jest dom jasnowidza. Samuel odpowiedział Saulowi, ja jestem jasnowidzem, to prorok, tak? Wtedy tak nazywano proroka. Niech was ręka boska broni, żebyście dzisiaj chodzili do jakiejś wróżki. Idź przede mną na wzgórze i będziecie dziś jeść ze mną, a jutro rano odprawię ci i objawię ci wszystko, co porusza twoje serce. A o oślice zaś, które ci zaginęły 3 dni temu, nie troskaj się, gdyż znalazły się. Do kogóż bowiem, jeśli do ciebie, do całego domu twojego ojca należy wszystko, co jest pożądania godne w Izraelu. Saul powiedział, teraz uwaga, to jest też ważne zdanie. Przecież jestem tylko Beniamitą. Jestem więc z najmniejszego plemienia izraelskiego, a lud mój jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamina. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś? I teraz przenosimy się do rozdziału 10 i tam od wersetu 1. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem, wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł, namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem, gdyż gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz 2 mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina w Selsach, którzy ci powiedzą, znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. Oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany o was i mówi, co mamy czynić w sprawie mego syna? A gdy ruszysz stamtąd dalej, dojdziesz do dębu Tabor, spotkają się tam z tobą 3 mężowie podążającym do Boga w Betel. Jeden nieś będzie 3 koźlą, drugi nieś będzie 3 bochenki chleba, a trzeci nieś będzie łagiew wina. Oni pozdrowią cię życzeniem pokoju i dadzą ci 2 chleby, przyjmij je z ich ręki. Następnie dojdziesz, to są takie znaki, które Samuel ogłasza do Saula po to, żeby on miał pewność, że to jest od Boga, żeby miał przekonanie, że to jest od Boga. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska, a gdy tam wejdziesz do miasta, natniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszałce i lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu i stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. Gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszli tedy stamtąd do Gibei i spotkała ich gromada proroków, a gdy Duch Boży ogarnął go, wpadł w ich gronie w zachwycenie, a gdy ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, wiedzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu, mówili jedni do drugich: cóż to się stało synowi Kisza, czy i Saul między prorokami? Dziękuję wam za to, że tak pięknie słuchaliście. To jest taki dłuższy fragment. I chcę ci powiedzieć, że ta historia nie jest tak błaha, jak ci się może wydawać na pierwszy rzut oka. Że ta historia nie jest tak banalna i nie jest tak dziwna. Ona jest dziwna i ona jest bardzo nietypowa, ale to jest historia, w której splata się los pojedynczego człowieka i los Bożego zamiaru dla całego narodu. To jest historia, w którym to się splata, tak? Bo tak trywializując to i robiąc to takim naiwnym, to można byłoby tak powiedzieć. Był sobie człowiek, któremu zginęły osły, poszedł za nimi i został królem. Taka baśniowa historia, taka naiwna. Ale to jest historia powołania. To jest historia realizacji, to jest historia Bożego zamiaru, tak? To jest historia powołania. Posłuchaj. Także nad tobą jest Boże powołanie. Nad twoim życiem jest Boży zamiar. Nad twoim życiem jest Boże przeznaczenie. Być może już to odkryłeś, być może już za tym idziesz, a być może jesteś w takim miejscu, że w ogóle nie wierzysz w to, co teraz do ciebie mówię. Bo myślisz sobie, ja sam kieruję swoim życiem. Do tej pory byłem sam, ja sam prowadzę te swoje życie. Ale Biblia mówi o tym, że każdego człowieka Bóg zna po imieniu. Że każdy z nas jest stworzony na Boże podobieństwo, a co więcej, w Jezusie Chrystusie jest Boże powołanie dla ciebie. Tak? Jest Boży zamiar. Może nie do tego, żeby być królewną. Tak? Księżną. Może niekoniecznie do tego. Tak? Ale jest Boże powołanie, tak? Bożym powołaniem dla ciebie jest być córką i synem Boga. Jezus Chrystus nazywa cię swoim przyjacielem, a nie niewolnikiem. Bóg chce, żebyś był jego osobą, przez którą spełnią się jego zamiary względem ziemi, względem innych ludzi, względem twojego życia, tak? Bóg wkracza poprzez Jezusa Chrystusa do naszego zwykłego życia, kiedy jesteśmy bardzo często w takich trywialnych sprawach. Może nie szukasz osiołków, ale pójście na zakupy do Biedronki jest czymś trywialnym. A pójście do pracy, kiedy ci się nie chce wstać o 6 rano, po raz kolejny do roboty iść, tak? Kiedy masz małe dzieci, musisz wstać, przewijać je w nocy i chce ci spać, jedyne to jest twoje marzenie. Bóg przychodzi do naszego życia w takich trywialnych sytuacjach, tak? W takich zwykłych momentach. Samuel spotyka właśnie zwykłego, młodego mężczyznę. Tak? Czytamy, że jest pięknie wyglądającym człowiekiem, ale ma kolosalne kompleksy. Ma kolosalne kompleksy i taką obawę przed opiniami innych ludzi, co niestety później bardzo mocno zaważy nad całym jego życiem. Tak? Ja się identyfikuję z tym człowiekiem. Tak? Jestem z małego plemienia, z małego miasteczka i tak dalej, i tak dalej. I aby się nadawał, Bóg coś z tym Saulem robi niezwykłego. Bóg z tym człowiekiem robi coś niezwykłego. Samuel mu zapowiada, co się wydarzy, tak? I mówi: stąpi na ciebie Duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. Coś wam powiem. To się dzieje z nami, tak? W jakimś momencie, w jakichś okolicznościach wstępuje na nas Duch Pana, My się znajdziemy z jakimiś prorokami, którzy są zachwyceni Bogiem. My się znajdujemy z innymi ludźmi. Ja wiem, że jak pada słowo prorok, to widzimy tam kogoś z grubym kosturem, z brodą do pasa, dłuższą niż ma Sebastian, kogoś ubranego tak po prostu filmowo. Ale tak prawdopodobnie to byli jacyś zwykli młodzi ludzie, zespół uwielbienia, lutnia, tamburyn jakiś, bębenek, coś tam jeszcze mieli, po prostu, którzy kochali Boga, którzy kochali Jahwę Izraela, szli, grali, śpiewali, byli w takim zachwyceniu, byli w uwielbieniu. Oni się spotkali po prostu z tym Saulem, on pobył z nimi i ta atmosfera go ogarnęła. Tak? Ta atmosfera uwielbienia Boga po prostu wpłynęła na niego i to się wydarzyło, tak? Tam jest Boża obecność, tam jest Boża atmosfera, tam się porusza Duch Boży i on wstępuje. To są nasze nabożeństwa. Tak? Już się przyzwyczaiłeś do nich być może, ale pamiętasz, co się działo w twoim sercu, oprócz tego, że byłeś wystraszony. Jak byłeś tu pierwszy raz, jak płakałeś, może nie tutaj, może w jakimś innym miejscu. Jak się nawracałem, to przychodziłem, siadałem w kącie, dokładnie w kącie, żeby mnie nikt nie widział i przez pół roku płakałem. Myślałem, głupi jesteś jakiś człowieku, ale nie potrafiłem powstrzymać swoich łez, bo Duch Boży zstępował i zmieniał moje życie. Tak? Wypierał moje kompleksy, moje poczucie bycia niegodnym, poczucia bycia grzesznikiem. Ciekawe stwierdzenie, tam postronni ludzie, którzy się przyglądają temu, co się dzieje, kiedy Saul spotyka się z tą grupą uwielbiającą, są zdziwieni i zadają sobie pytanie, czy to czasami nie jest syn Kisza pomiędzy tymi prorokami. On jest pomiędzy nimi, co oznacza, że wcześniej nie miał opinii osoby zbyt pobożnej. Że raczej tego by się nikt nie spodziewał. Być może spodziewaliby się czegoś innego pod nim. Tak? Ale dla Boga ten człowiek w Bożych oczach on się nadał do tego, żeby wypełnić Boży zamiar uwolnienia całego Izraela od Filistyńczyków, tak? Ale żeby to się stało, Bóg mówi, okej, to przyjdź taki, jak jesteś do mnie, tak? Bóg używa takiego dziwnego sposobu po prostu, że gubią się osły. Osły się zawsze gubią w życiu. To tak jest jakoś. Tak? Interpretujcie sobie to, jak chcecie. Tak? Gubią się osły. Oni ruszają i Bóg w ten sposób przyciąga tego takiego mało pobożnego mężczyznę do Bożego proroka i Bóg mówi, jest jedna rzecz, która musi się wydarzyć, żebyś ty się nadał. Wiecie jaka? On się musi zmienić. Samuel mu zapowiada, zmienisz się w innego człowieka. Zmienisz się w innego człowieka. Bóg chce zmienić cię w innego człowieka, żebyś się nadał. Jak to się dzieje? Wstąpił Duch Boży. Tak? Wstąpił na niego Duch Boży, zmieniło się jego serce, zmieniło się jego wnętrze. Tak? Słuchajcie, Bóg mówi, Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni, spracowani, etc. Tak? To jest ten pierwszy krok i Bóg, on jest bardzo ważny, ale Bóg nie chce pozostawić nas w takim stanie. Nie chce, żebyśmy pozostali tacy, jak jesteśmy. Nie chce tego, tak? Nie chce, żebyśmy pozostali w swoich grzechach, w swoich depresjach, w swoich zgorzknieniach, w swoich zranieniach. On chce to zmienić. To jest jego zamiar dla ciebie. Tak? Przeszedłeś swoją drogę. Coś złego się mogło wydarzyć, coś dobrego. Każdy z nas ma jakąś przeszłość. Czasami jesteśmy zranieni emocjonalnie. Nosimy to gdzieś. Bóg chce zmienić nas w innych ludzi. Tak? W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi tak. Nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie swojego umysłu. Pozwól Bogu odmienić swój umysł, swoje serce, swoje wnętrze. Daj się Bogu zmienić. Daj się Bogu zmienić. Niech wstąpi ogień z nieba. Ja potrzebuję tego ognia z nieba. Ja potrzebuję się zmieniać. Ja chcę obecności Ducha Świętego. Coś wam powiem, jestem wielkim fanem chrztu w Duchu Świętym. Jestem fanem modlenia się na językach. Jestem fanem chodzenia w Duchu Świętym. Jestem fanem obecności Ducha Świętego w moim życiu. Jestem fanem prorokowania jedni do drugich. Jestem fanem nakładania rąk na siebie nawzajem, modlenia się, udzielania sobie Ducha Świętego, tak? Jak mówię sobie nawzajem, to Biblia mówi, że starsi nakładają na tych początkujących i mówiąc starsi nie mam na myśli 50+, tylko chodzi o starsi w Bogu, tak? Ponieważ to, co mnie rozpala, to, co sprawia, że ja chcę żyć dla Boga, to obecność Ducha Świętego. My potrzebujemy struktur. My potrzebujemy organizacji, potrzebujemy budynków, potrzebujemy wyszkolonych ludzi. Ale to, co mnie napędza, to po prostu jak widzę, kiedy Duch Święty do kogoś przychodzi w proroctwie, ludzie płaczą, ja płaczę. Fajnie się upłakać czasami po prostu, jak Bóg do nas mówi, fajnie jest się cieszyć. To są świeże rzeczy, które przychodzą z nieba, tak? Jakoś nie kręcą mnie struktury, jakoś to są potrzebne rzeczy, ale to, czego potrzebuję w moim życiu, to obecność Ducha Świętego. To sprawia, że ja nie chcę żyć w grzechu. Tak? To sprawia, że ja chcę walczyć o swoją czystość w życiu. To sprawia, że ja chcę podobać się Bogu. Tak? Ja chcę pozwolić Bogu odnawiać swój umysł. Tak? Ja nie chcę żyć. Wiecie, napisano dziesiątki chrześcijańskich książek na ten temat. Bo to jest ważne. A każdy gdzieś tam zauważa. Ostatnią książką to chyba Joyce Meyer, Bitwa o umysł, ale mnóstwo książek właśnie, tak, że walka odbywa się o twój umysł. Bitwa się odbywa o twój umysł. Tak? To jak myślisz, jak masz przemienione myślenie, to masz przemienione życie. Jak masz stare myślenie, to masz stare życie. Proste. Tak? Zmień swoje myślenie, pozwól Duchowi Świętemu zmieniać swoje wnętrze. Ponieważ ja chcę żyć rozpalony dla Boga. Tak? Saul został powołany na to, na króla, żeby wyzwolić Izraela z ręki Filistynów. Nikt do tej pory nie potrafił tego uczynić. Nikomu to się nie udało trwale. Tak? Na jakiś moment tym sędziom się udawało, ale nikomu nie udawało się po prostu zebrać tak na trwałe te rozproszone siły Izraela, natknąć im wiarą, że to można zrobić. Filistyńczycy byli narodem bardziej zaawansowanym technologicznie, tak? Nie wiem, czy wiecie, oni mieli opanowaną technologię żelaza, a Izrael tylko technologię brązu. Tak? Więc byli na wyższym poziomie uzbrojenia. Byli politycznie lepiej zorganizowani, było 5 książąt filistyńskich, a Izrael to była taka luźna federacja plemion. Pod każdym względem, tak po ludzku rzecz biorąc, byli niżej. Tak? Nie dysponowali technologią, uzbrojeniem, organizacją militarną i Bóg użył człowieka, tak? I pierwsze, jak natknąć tych ludzi do wiary, że mogą zwyciężyć, tak? I pierwsze, to co niezbędne, co Bóg uczynił? Napełnił Saula Duchem Bożym. Napełnił Saula Duchem Bożym. Nasze zadania są ogromne w życiu. Nasze zadania są ogromne, przerastające nas czasami. Wiemy, co trzeba zrobić, tak myślimy, jak to zrobić. Mamy rozproszone siły. Nie mamy zasobów, nie mamy możliwości. Jak powiedzieć tym wszystkim ludziom wokół nas o Ewangelii, o tym, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, że jest jedynym Zbawicielem świata. Jak my to mamy zrobić, tak? Wydaje mi się, że tak niedawno spotykaliśmy się w tej śmierdzącej sali, tam gdzie zaczynał się Kościół, a jesteśmy o progu drugiej przeprowadzki. Tak? Jesteśmy o progu drugiej przeprowadzki. Ja nie jestem mądry i tak czuję po prostu, że brakuje mi umiejętności, ale wiem, czego potrzebuję. Ja potrzebuję ciągle i ciągle być napełniany Duchem Świętym. Jak chcesz wyprowadzić swoje życie na prostą, jak chcesz pokładać swoje sprawy rodzinne, sprawy w pracy, finansowe. Ja wiem, że powtarzam co tydzień to praktycznie, ale ja naprawdę wierzę w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem przełomów. i to, żeby to się wypełniło w Twoim życiu, żeby Ci się ułożyło, potrzebujesz bycia napełniony Duchem Świętym. Ja jestem przekonany, tam później jest opis bitwy i tych wojen Saula i później Dawida z armią Filistyńczyków i tego Goliata tam widzimy. Ja wam powiem, że jestem przekonany, że obecność tej wielkiej armii, lepiej uzbrojonej, wcale nie rozpalała serca Saula do walki. Wcale go nie nakręcała. I powiem wam, że ilość pracy, jaka jest, ilość rzeczy, jaka jest do zrobienia, również nie rozpala mojego serca, ale kiedy jest we mnie Duch Święty, ja się czuję rozpalony. Się czuję nakręcony. Tak? Bo większy jest ten, który jest we mnie, ten, który jest w nas, niż ten tam w świecie. Ja jestem przekonany, że tylko przez obecność Ducha Świętego jesteśmy w stanie nawigować przez ten trudny projekt budowlany, przez wiele innych rzeczy. I też wiem, albo zakładam, tak, że w Twoim życiu pojawiają się zniechęcające okoliczności. Ja nie chcę powiedzieć, że życie jest do bani złe, jak to mówi się, że tak jak papier toaletowy i tak dalej. Nie, są w życiu dobre chwile, są fajne momenty, kiedy jesteśmy z przyjaciółmi, śmiejemy się i cieszymy. Tak nie jest, ale na pewno są zniechęcające okoliczności. Tak? I nie lekceważę tego. Nie mówię, że mój ból jest większy niż twój, czy jak to tam było odwrotnie, ale wiem, że poprzez obecność Ducha Świętego jesteśmy w stanie osiągnąć to, do czego Bóg nas powołał. Tak? Że to powołanie, które jest nad tobą, ono się wypełni, jeżeli w twoim życiu będzie obecność Ducha Świętego. To krótkie kazanie, kończę już. Ale coś ci chcę powiedzieć. Przychodź do Boga zawsze, jak najczęściej, kiedy tylko możesz. Taki, jak jesteś, pośrodku swoich problemów, nie czekaj najlepszy moment, nie czekaj, aż pozamiatasz, aż posprzątasz, aż będziesz idealny, bo z doświadczenia wiem, że to się nie dzieje nigdy. Przychodź prawdziwy, autentyczny, nie udawaj. Decyduj się na Bożą obecność, która przynosi zmianę. Tak? Boża obecność przynosi zmianę. Nie pozostawaj w swoim miejscu i tak jak Saul, pozwól Bogu uczynić się innym człowiekiem. Tak? Tego ci życzę. Powiedz na to, nawet nie miej głośno teraz, amen, ale powiedz na to w swoim życiu Panu Bogu, amen. Chcę pójść dalej, chcę przynieść zmianę, chcę być Bożym narzędziem, chcę być światłem, chcę być solą, chcę widzieć przemienioną rodzinę. Możesz. Nie pozwól, żeby cokolwiek się zatrzymało. To, czego potrzebujesz, to po prostu napełnienie tym ogniem z nieba. Amen. Dobrze, to tyle miałem wam do powiedzenia dzisiaj. Tak? Daj się namówić, żyj tak, złap to. Catch the fire. Niech ci Bóg błogosławi w tym. Dziel się świadectwem, co Jezus zrobił, kim jest. Zobaczysz po prostu, wypowiadaj słowa wiary. Wypowiadaj słowa wiary nad swoim życiem. Powstańmy w tej chwili. Duchu Święty, tak bardzo Ciebie potrzebujemy dzisiaj. Tak bardzo potrzebujemy Twojej obecności. Tak bardzo potrzebujemy Twojego namaszczenia, Twojego świeżego ognia. Tak bardzo potrzebujemy Twojego odnowienia. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że nic nie możemy uczynić sami bez Ciebie i nie chcemy. Nie chcemy. Ale teraz, Panie, modlę się o to po prostu, żebyśmy przeżywali takie odświeżenie i odnowienie, Panie. Chcemy się przemienić w innego, nowego człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Bądź wywyższony, Jezu. Słuchajcie, uwielbiajmy Boga.